wartość słowa czy emocji. Szczęść Boże Państwu. Tydzień temu próbowałem przywołać kilka przykładów ukazujących dyskryminację ludzi nauki we współczesnej rzeczywistości. Tych przykładów, obok profesora Smyczyńskiego, Nalaskowskiego czy pani profesor Budzyńskiej, jest o wiele więcej. Sam proces dyskryminacji rozpoczyna się z reguły od oskarżenia ludzi realnie i realistycznie myślących i formułujących swój realizm w poglądach. Oskarża się tych ludzi o homofobię, o ideologię anti-choice, o dyskryminację, o nietolerancję albo o coś bliżej nieokreślonego, ale jednak uznanego za jednoznacznie złe. Pytanie, które można postawić, brzmi: przez kogo i dlaczego uznanego za złe? Kto decyduje o tym, że moje poglądy wyrastające z realizmu, z rzeczywistości, z poznania prawdy, że one są poglądami niewłaściwymi? Oczywiście we wszystkich tych aktach dyscyplinarnych pojawiają się oskarżyciele. Na przykład w ostatnim znanym nam przypadku pani profesor Budzyńskiej to była grupa studentów drugiego roku studiów. Na marginesie, kiedyś właśnie innej grupie, innych studentów, drugiego roku innych studiów, jednego z wiodących uniwersytetów o statusie uniwersytetu badawczego, postawiłem jako warunek zaliczenia poprawki zadanie. Proszę Państwa, proszę podać pełną nazwę przedmiotu, z którego piszecie Państwo zaliczenie, oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia. Połowa tych światłych, młodych ludzi nie odpowiedziała na to pytanie poprawnie. Nie przesądzam oczywiście, ale to studenci o podobnych kwalifikacjach mogą dzisiaj oskarżać profesora uczelni. Dlaczego tak się dzieje? A raczej dlaczego tak dziać się może? Wydaje się, że oto na naszych oczach dokonało się bardzo znamienne i zarazem bardzo niebezpieczne przejście od horyzontu wolności słowa do wolności ekspresji. Do niedawna funkcjonowało w przestrzeni filozofii, w przestrzeni różnych sporów, pojęcie wolności słowa, freedom of speech, które pozwalało na wyrażanie poglądów w kategoriach wypowiedzi. No właśnie w kategoriach wypowiedzi, a wypowiedź podlega ocenie w kategoriach prawdy lub fałszu. Dzisiaj natomiast o wiele bardziej powszechne staje się określenie wolności ekspresji. Wolności ekspresji. Poglądy stają się kwestią ekspresji opartej na emocjach, a tej nie można oceniać w kategoriach prawdy lub fałszu. I to przesunięcie ma swoje ogromne konsekwencje. Ekspresja w takiej perspektywie jest zawsze możliwa, jest zawsze wiarygodna, bo przecież wynika z autentycznego przeżycia jednostki lub grupy. Nie można tego obiektywnie zweryfikować, ale można wykrzyczeć swoją ekspresję. Nie można w ekspresji doszukać się treści, a więc nie idzie z nią polemizować. Nie można poddawać jej ocenie aksjologicznej, bo taki stan rzeczy mógłby przecież naruszyć czyjąś tożsamość. Wystarczy zatem, że jakaś grupa lub ktoś jeden zaprotestuje, bo wykładowca reprezentuje zbyt radykalnie katolickie poglądy. I to staje się powodem do oskarżenia. Nikt nie poddaje analizie czy pogląd, że związek kobiety i mężczyzny jako jedyny może zostać uznany za małżeństwo, czy taki pogląd jest rzeczywiście fundamentalistycznie katolicki, czy też może na przykład występował w pogańskim Rzymie, a może też w innych kulturach. Ale nie, to nie jest ważne. Ważne jest to, że rzecznik dyscyplinarny uczelni, stosowna komisja, ostatecznie magnificencja rektor, przychyla się pozytywnie do ekspresji, do emocji, przekonań urażonych studentów, z pewnością niezdolnych do precyzyjnego wyrażenia powodów swojego urazu. Nie trudno zauważyć, że w przestrzeni życia publicznego ma to swoje ogromne konsekwencje. Oznacza to zagładę rozumu, ale też skrępowanie wolności. Proszę Państwa, trzeba temu położyć kres, a to oznacza konieczność nowelizacji ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Niech nie nazywa się konstytucją dla nauki coś, co wchodzi w konflikt z elementarnymi zasadami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.